Cześć, dzień dobry. Pierwszy tydzień Giro d'Italia za nami. Tadej Pogacar zgodnie z przewidywaniami od drugiego dnia w różowej koszulce. Czy zatem był to przewidywalny, nudny i nieciekawy tydzień Giro, czy jednak działo się coś ciekawego i godnego uwagi? O tym zamierzam Wam za chwilkę opowiedzieć. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Giro d'Italia jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie. W maju, zatem po kolei szybciutko lista zwycięzców etapowych z pierwszego tygodnia. Jonathan Narváez, Tadej Pogacar, Tim Merlier, Jonathan Milan, Benjamin Thomas z ucieczki, Pelayo Sanchez z ucieczki, Tadej Pogacar na czasówce, Tadej Pogacar w górach i Olaf Koi po niespodziewanym, nietypowym finiszu. Co z tym Pogacarem? No bo prawda jest taka, to Giro d'Italia to jest Tadej Pogacar, wpływ Tadeja Pogacara na przebieg kolejnych etapów, na to jak są rozgrywane, co się dzieje na mecie, zależy od niego, od jego drużyny, od jego decyzji, od jego dyspozycji. I tak naprawdę to, czy się nudzimy, czy jesteśmy podekscytowani, zależy właśnie od Słoweńca. Zaczęło się wszystko w Turynie od niespodziewanej akcji i niespodziewanego rozstrzygnięcia, ponieważ Pogacar no, ruszył tak jak na zeszłorocznym Tour de France w kraju Basków, ruszył do ataków, ale z takiej akcji na ostatnich kilometrach na finiszu szybszy był Jonathan Narváez, co jest pewną niespodzianką, że ograł Pogacara na finiszu, mimo że Narváez jest takim dobrym punchy kolarzem klasycznym, to mimo wszystko ogranie Pogacara, fakt, że utrzymał koło Pogacara, a potem, że ograł go na finiszu, było pewną niespodzianką. I teraz pytanie, czy na ostatnim etapie pierwszej części, czyli na etapie numer 9 w Napolu, fakt, że Pogacar skasował podobną akcję Narváeza, rozprowadzając Molano, swojego kolegę z drużyny, to był rodzaj rewanżu, czy po prostu jakaś jedna z wielu zaskakujących gier Pogacara, tego nie wiemy. W każdym razie pierwszy tydzień zaczął się klamrą od atakującego Narváeza do atakującego Narváeza i z Pogacarem w roli głównej. Dzień później, po tym etapie w Turynie, przyszła Europa, przyszło pewne zwycięstwo Tadeja Pogacara, ale co jest istotne, tutaj znów nazwisko Pogacara po raz kolejny wymienię. Tak, on jest czynnikiem decydującym. Tak, zastanawiamy się niemal każdego dnia, czy on zbytnio nie szafuje siłami, a te jakby angażując się w ataki, akcje, ucieczki, przyspieszenia, rozprowadzania sprinterów i tak dalej. A z drugiej strony Pogacar jedzie jakby z kontrolą swojego tempa, bo można śmiało powiedzieć, że choć uzyskał drugi w historii czas na podjeździe do Sanktuarium Europa, to nie poprawił czasu Marco Pantaniego, tego Marco Pantaniego, do którego niestety wciąż się odnosimy z jakąś wielką estymą, a trzeba pamiętać, że Marco Pantani i Kartagina musi być zburzona, a będę powtarzał, że Marco Pantani był antagonistą, tak, Marco Pantani to jest wyraz i symbol raczej ciemnych dziejów w historii kolarstwa niż jakiś wielki bohater, a w przypadkach dni takich jak ten z metą na Europie no jest czczony niczym bóstwo i myślę, że należy przynajmniej, jeśli o nim nie zapominać, bo no nie jesteśmy tutaj w roku 84 i nie ewaporujemy niewygodnych postaci z historii, to należy zaznaczać, kim był, co robił, że miał konszachty z mafią i generalnie no, nie był najfajniejszą postacią. Tak czy inaczej, no, jego rekord na Europie jest, Pogacar go nie pobił, Pogacar z kolei pojechał szybciej niż Dumoulin w 2017 roku i pewnie wygrał ten etap, pokazując wszystkim miejsce w szeregu. No i wyglądało to, jakby jechał ze sporym zapasem. Ze sporym zapasem jechał również na Prati di Divo, czyli drugim finiszu na podjeździe w tegorocznym Giro, gdzie bardzo dobrą robotę robił dla niego Rafał Majka, dyktując tempo. Rafał Majka zapytał go, czy Pogacar chce atakować na 2 km do mety. Ten powiedział, jedziemy dalej, dojechali dalej. Skasowali ataki ścigających się o białą koszulkę, realnie Tim Roxa Iberiego. Pogaczar wykończył to finiszem, zdobył bonifikatę, wygrał trzeci etap w tym Giro, drugi z rzędu, ponieważ tak naprawdę dzień wcześniej na etapie siódmym na czasówce do Perugii no, zrobił rzecz wielką. I tutaj z różnych harców Pogaczara to ta czasówka jest najważniejsza, ponieważ obserwowaliśmy naprawdę jeden z tych performansów, które zapada w pamięć i który no, powinien być punktem odniesienia. Tak jak Łomot, jak i wszystkim rywalom Jonas Vingegaard spuścił w zeszłym roku podczas górzystej czasówki na Tour de France, tak tutaj to, co zrobił Pogaczar w Perugii, myślę, że jest na podobnym poziomie. Ponieważ, to jest istotne, no, tutaj wiele mówiło się o technologii, o aerodynamice, o rozłożeniu sił, o pacingu. Nieustająco polecam artykuł na Cycling News, linkowałem go w dniu czasówki na moim Facebooku, z analizą właśnie zasadności zmiany roweru lub braku zmiany roweru, mimo stromej ścianki kilometrowej i takiego false flat prowadzącego do mety kolarze. Nie zmieniali rowerów, pokonywali całość na rowerach czasowych. Wiele mówiło się o różnych przełożeniach, które stosują kolarze. Zwracaliśmy uwagę na bardzo duże przednie zębatki w rowerach teamu Ineos. Team Ineos zastosował rowery z jednym blatem, ale co jest istotne, z piastami classified z tyłu, czyli tymi dwuprzełożeniowymi piastami planetarnymi, w związku z tym dla poprawy aerodynamiki stosowali jeden bardzo duży blat z przodu, a dla zachowania kadencji i optymalnej linii łańcucha również jak najmniejszych oporów piasty classified w tylnym kole. No i kolarze Ineosu tę czasówkę pojechali bardzo dobrze, ponieważ drugi był Ganna, trzeci był Sheffield, czwarty był Arensman, nieco gorzej Thomas był dziesiąty. Natomiast dostali łomot od Pogaczara, ponieważ Pogaczar rozpoczął konserwatywnie, można to powiedzieć. Na pierwszym pomiarze czasu tracił około 40 sekund do Ganny. Ganny, który pojechał bardzo, bardzo mocno na płaskim, ale już na drugim płaskim odcinku, przypomnę, ta czasówka jak na współczesne standardy była długa, miała 46 km, już na drugim pomiarze czasu, czyli do mety było około 7 km podjazdu, z czego stroma ścianka kilometrowa i około 6-5,5 km takiego terenu górzystego, prowadzącego w górę, ale nie bardzo stromego, więc mniej więcej połowę płaskiego Pogaczar pojechał 40 sekund wolniej niż Ganna, ale drugie połowę płaskiego pojechał tylko 3-4 sekundy wolniej niż Ganna, więc już się rozpędził. No i Pogaczar, który no nie jest jednak czasowcem, jest raczej allrounderem, góralem, pojechał po płaskim w tym tempie, co no, czasowe monstrum, co rekordzista świata w jeździe godzinnej, wybitny torowiec Filippo Ganna. A gdy dojechał do podjazdu, no to poprawił i tam nie było absolutnie na niego mocnych, nadrobił nad Ganną minutę, pół minuty nad Danim Martinezem. Dani Martinez swoją drogą dobry czasowiec, dobry góral, pojechał lepiej niż Geraint Thomas na przykład, lepiej niż specjalista jest na czas Mikkel Bjerg, na tym samym poziomie mniej więcej co znakomity czasowiec Luke Plapp, w związku z tym Martinez świetnie, no ale no, na Pogaczara nie było mocnych. I te dwa czynniki, kiedy analizowaliśmy, rozkładaliśmy na czynniki pierwsze, zeszłoroczną czasówkę Vingegaarda, gdzie on tam bardzo dobrze jechał na zjazdach, bardzo dobrze jechał na płaskim i dokładał na podjazdach, no to tutaj ta czasówka Pogaczara również jest warta podobnej analizy, czyli spokojny, konserwatywny start, choć no 40 sekund do Ganny na kilkunastu kilometrach to jest wciąż bardzo dobry rezultat, zwłaszcza kolarza postury Pogaczara. Utrzymanie tempa w drugiej części płaskiego i jazda tempem Ganny i odpalenie po prostu atomowego przyspieszenia na stromej ściance i potem drodze prowadzącej pod górę. To było zdecydowanie wybitne i to był no być może lepszy performance Pogaczara w czasówce nawet niż słynna czasówka, która dała mu zwycięstwo w Tour de France na La Planche de Belle Fille. Choć oczywiście nie było to tak spektakularne, no bo tutaj rywale Pogaczara nie są tak mocni. I teraz właśnie kilka słów o rywalach Pogaczara, ponieważ poza tą czasówką, gdzie no chyba odpalił wszystko, co miał, Pogaczar sytuację kontroluje, o czym świadczą czasy podjazdów, czas podjazdu na Oropie, czas podjazdu na Prati Ditivo. Na Prati Ditivo był około 20 sekund wolniej niż swój najlepszy dotychczasowy rezultat, a także rekord Łucenki, który był tutaj najszybszy w kwietniu. A mimo to Pogaczar odjeżdża swoim rywalom, jeśli chce, tak jak na Oropie, lub jakby nie szarpiąc się zbytnio wygrywa finisz z niewielkiej grupki jak na Prati Ditivo. I to jest istotne, że jego rywale nie nawiązują tutaj do najlepszych wyników nie tylko swoich, ale najlepszych wyników z lat przed pandemią, ponieważ no na Oropie rywale Pogaczara byli wolniejsi niż Dumoulin w 17 roku. Oczywiście należy pamiętać, że no kolarstwo szosowe to nie jest kolarstwo torowe, to nie jest lekka atletyka, w związku z tym tutaj jest wiele zmiennych. Mamy występowanie tych podjazdów w różnych częściach etapów. Etapy mają różną długość, różne przewyższenie, jest to różna faza wyścigu, ale teraz te podjazdy tutaj mierzone były w pierwszej fazie wyścigu, gdzie teoretycznie wszyscy mają dużo sił. No i tutaj rywale Pogaczara nie nawiązali rywalizacji nawet z tymi dobrymi wynikami z przeszłości, tej niedalekiej. Nie mówię tutaj o wynikach z ery EPO, tylko o tych w miarę współczesnych rezultatach. Co pokazuje, no, że Pogaczar rywali nie ma super mocnych. W zasadzie różnego rodzaju dane z przeszłości to także sugerowały, to znaczy tutaj na starcie tegorocznego Giro d'Italia Pogaczar nie ma żadnego rywala, który notowałby w przeszłości rezultaty porównywalne do jego najlepszych rezultatów. Więc teoretycznie, jeśli nie wydarzy się nic złego, to Pogaczar faktycznie tych rywali do zwycięstwa tutaj nie ma. On ma zrobić swoje, pojechać, wystarczy, że pojedzie na swoim bardzo dobrym poziomie i to powinno mu wystarczyć. Natomiast wspomniałem o tym, że nie wydarzyło się nic złego. Pogaczar był paradoksalnie blisko zakończenia tego wyścigu na dość wczesnej fazie. U podnóża Oropy upadł, złapał gumę w przednim kole i uśliznął się w zakręcie upadając. Upadł bardzo umiejętnie, natomiast łatwo byłoby sobie wyobrazić sytuację, że upadający w ten sposób Pogaczar leci na asfalt nieco mniej szczęśliwie, nieco mniej umiejętnie i na przykład łamie obojczyk lub łamie nadgarstek i całe jego marzenia o wygraniu Giro, wygraniu dubletu Giro Tour i jeszcze jakich tam ma planach, biorą w łeb. W związku z tym na tego typu wyścigu, jakim jest Wielki Tour i na każdym innym wyścigu, należy cały czas zachowywać stałą czujność, no i ta koncentracja wymagana od zawodników, na których ciąży tak wielka presja, presja wielkich wyników. Ta koncentracja również jest elementem, który dokłada stresu, podnosi poziom kortyzolu i generalnie męczy. Także mamy Pogaczara, który robi co chce, natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, miał troszkę szczęścia. A propos robienia co chce, to muszę wspomnieć tutaj ten właśnie finisz w Neapolu, gdzie w pewnym momencie, gdzie wszystko już wydawało się, że zmierza do rozstrzygnięcia pod tytułem sprinterzy, którzy kontrolowali sytuację, ale dali odjechać Narvaezowi, no będą musieli wspiąć się na wyżyny, żeby doścignąć zawodnika Ineosu, to jednak Tadej Pogaczar dał taką turbo mocną zmianę na kilkaset metrów przed metą, rozprowadzając Molano, no i doprowadzając do tego, że sprinterzy dopadli Narvaeza. Nawet jeśli no, Molano kończył trzeci, to było to właśnie zaburzenie, które Pogaczar wprowadził. Etap swój debiutancki, etap w Wielkim Turze, debiutanckie zwycięstwo w Wielkim Turze odniósł Olaf Koi. Całkiem szybko mu to idzie tak naprawdę, choć na Twitterze pojawiały się jakieś negatywne komentarze dotyczące jego umiejętności sprinterskich, no to pokonując właśnie Molano rozprowadzanego przez Pogaczara, pokonując przede wszystkim Jonathana Milana, no pokazał, że jest znakomitym sprinterem. A propos Jonathana Milana, Milan jest super mocny, prawdopodobnie jest fizycznie najmocniejszym sprinterem w tegorocznym Giro d'Italia, natomiast no dał się dwa razy ograć Melierowi oraz Olafowi Koi. Milan naprawdę no, jest super muskularny, super silny, super wytrzymały. Te jego finisze takie trochę dłuższe są bardzo wymęczające dla jego rywali. No ale nie jest takim super sprinterem, który gdzie nie przyłoży nogi i tam wygrywa. Ma faktycznie równych sobie rywali, nawet jeśli nie są od niego mocniejsi, to potrafią się lepiej ustawić, nawet jeśli drużyna Lidl Trek no, prowadzi taki dość klasyczny pociąg, to zarówno kolarze Sudel Quickstep, jak i Wizmy, jak i Bahrainu tak naprawdę, bo trzeba pamiętać o Bauhausie, który gdzieś tam też się w to angażuje, są w stanie mu wystawić koło. Innym tematem jest drużyna Alpecinu i Caden Groves. Caden Groves, który również potrafi dobrze finiszować, natomiast drużyna Alpecinu próbuje rozgrywać te etapy w nieco inny sposób, na przykład nadając tempo, próbując na wczesnych podjazdach zgubić tych cięższych, gorzej radzących sobie pod górę sprinterów, ale odbija im się to czkawką i Caden Groves póki co nie daje rady w końcówkach, albo nawet doprowadzają do tego, że zamiast finiszu z peletonu przed rozpędzonym peletonem dojeżdża ucieczka, no i taką mieliśmy sytuację w przypadku wygrania etapu przez Benjamina Tomasa z Cofidisu. A propos Cofidisu, to całkiem fajnie wyścig zaczął Stanisław Aniołkowski, ale póki co no, zameldował się raz w pierwszej dziesiątce, póki co idzie mu troszkę gorzej, ale zobaczymy, wyścig jest długi. Miejmy nadzieję, że odnajdzie się jeszcze na finiszach, że starczy mu sił do końca wielkiego turu, że będzie sobie dobrze radził. Mimo że drużyna Cofidisu jedzie w taki troszkę chaotyczny sposób, tak czy inaczej, no, zbiera doświadczenie. No i ósme miejsce na trzecim etapie to jest fajna rzecz, to jest trochę punktów UCI. No i jakiś tam prestiż mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że pokonał Gavirię, pokonał Dainese, pokonał Molano, Grossa, Iwena, Bauhausa i tak dalej, więc spoko generalnie. Bez jakiegoś szczególnego entuzjazmu, jestem daleki od tego, żeby tutaj ekscytować się każdym obrotem korby polskich zawodników, ale no, należy docenić tutaj solidną jazdę Stanisława Aniołkowskiego. To jest jazda, której prawdopodobnie nie dostrzega szersza publiczność, natomiast szersza publiczność myślę, że dostrzega robotę Rafała Majki, jaką ten wykonuje dla Tadeja Pogaczara. Jest tym jego ostatnim kluczowym pomocnikiem na górskich etapach. Nadaje tempo, robi selekcję. Naprawdę solidna robota, solidne tempo. Miejmy nadzieję, że z dyspozycją, jaką Rafał Majka prezentuje i z dyspozycją, jaką prezentuje Pogaczar, gdy tenżeż Pogaczar wypracuje sobie wystarczająco dużo przewagi, będzie czuł się odpowiednio bezpiecznie, to Rafał Majka będzie miał szansę pojechania po etapowe zwycięstwo, ponieważ jego szef, Tadej Pogaczar, ma już zwycięstwa etapowe we wszystkich trzech wielkich turach. Rafałowi Majce brakuje zwycięstwa etapowego właśnie na etapie Giro d'Italia. No i miejmy nadzieję, że w tym układzie personalnym peletonu jest tak mocnym liderem i w tak dobrej dyspozycji, w jakiej Rafał Majka jest, taką wzruszającą historię na tym Giro obejrzymy. No i moi drodzy, tak to wygląda. Mamy ustawioną klasyfikację generalną. Było trochę emocji, było trochę pytań, co ten Pogaczar wyczynia, ale z jednej strony potrafi nas zaskoczyć właśnie jakąś nietypową akcją. Z drugiej strony potrafi nas też zaskoczyć pozytywnie jazdą rozsądną, jak na Prati di Divo. W związku z tym jest pół na pół. Myślę, że on też no, nie można całkiem wyplenić z kogoś jego temperamentu, jego osobowości. Myślę, że to, co obserwujemy, to jest jakiś kompromis w wykonaniu Tadeja Pogaczara. Istotne jest to, że ma po 9 dniach ma 2 minuty 40 sekund nad Danim Martinezem, 2:58 nad Geraintem Thomasem, 3:39 nad Benem O'Connorem i troszkę ponad 4 minuty nad Kianem Uytbrugsem, który ściga się o białą koszulkę z Antonio Tiberim. W klasyfikacji punktowej pewną przewagę ma z kolei Jonathan Milan, prawie ponad 50 punktów nad Grovesem. W klasyfikacji górskiej prowadzi Pogaczar, w młodzieżowej już powiedziałem Uytbrugs. W klasyfikacji drużynowej nieco niespodziewanie drużyna Decathlonu, ale jadą naprawdę dobry wyścig, nie tylko nie tylko O'Connor. A co w nadchodzącym tygodniu? W nadchodzącym tygodniu trochę spokoju, chociaż zaczynamy od finiszu na podjeździe, natomiast etap 140 km, prawie 3000 metrów przewyższenia, meta pod górę, najbardziej na południe wysunięty punkt tego rocznego Giro Bocca della Selva, ale podobno podjazd, choć długi 18-kilometrowy, to nie jest szczególnie stromy. Po drodze jest jakiś przegibek, który zaniża całkowitą wartość, ale to jest poniżej 6%, maksymalnie 10%. No więc możliwe, że będzie to etap ucieczkowy po dniu przerwy i taki na rozkręcenie nóg. We środę etap dla sprinterów, długi 207 km, ale co do zasady płaski. We czwartek w zasadzie też płaski, choć jakieś niewielkie górki, ale raczej znów sprinterzy lub ucieczka. W piątek etap absolutnie płaski jak stół, więc widzicie, że ten tydzień taki rozgrzewkowy dość mocno. Etap absolutnie płaski jak stół i większe emocje dopiero w sobotę, gdzie znów płaska jak stół, 31-kilometrowa jazda indywidualna na czas. No tutaj oczekujemy, że jednak Ganna weźmie rewanż na Pogaczarze i na całkiem płaskiej trasie wygra etap. Zobaczymy, jak Pogaczar będzie na tle Tomasa Martineza, innych rywali właśnie w całkiem płaskim terenie. To też będzie odpowiedź na pytanie, jak faktycznie z aerodynamiką ekipy Emiratów, choć myślę, że w tym roku jest zdecydowanie lepiej. No i w niedzielę etap królewski do Livigno, czyli meta na dużej wysokości, po drodze Mortirolo. No i tyle. I w zasadzie czasówka, czyli realnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę sytuację w klasyfikacji generalnej, to czekamy dopiero na rozstrzygnięcia do soboty i niedzieli. Zatem to Giro no nie jest jakieś super, nie jest jakieś bardzo złe. Jest takim dość przeciętnym, wielkim turem. Wciąż są spore emocje, wciąż są małe, ładne widoki. Wciąż są polskie akcenty, wciąż są jakieś zaskoczenia ze strony Pogaczara. Czasami dojeżdża ucieczka, czasami mamy jakieś nietypowe rozstrzygnięcie, jak choćby to, gdy Pelayo Sanchez pokonał Juliana Alaphilippa. No więc okej, dla fanów kolarstwa, dla fanów sportu, dla fanów Włoch, myślę, że jest w porządku. Jak na przedwyścigowe rozważania, przedwyścigowe tutaj plany i koncepcje, że miała być totalna stypa i nuda, to jest całkiem przyzwoicie. No i z tą właśnie myślą, że jest całkiem przyzwoicie, Was zostawiam. Zatem dziękuję uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!